Сини Кочо.
Witamy w eurowizyjnym kotle. Witamy wszystkich tych, którzy sobie odpoczywają w tym momencie na wakacjach, ale także tych, którzy pracują i teraz na przykład odpoczywają po pracy, albo słuchają nas w pracy, bo tak może też być. A dzisiaj we dwójkę, bo jest ze mną Marta Ołów.
Dzień dobry.
I jestem ja, Karol Stachowicz, jak to Mateusz Kowalczyk mówi, jestem to ja. A dzisiaj porozmawiamy sobie o czym, Marto?
Dzisiaj porozmawiamy o żałosnej próbie urzeczywistnienia marzeń o filmie o Eurowizji.
Takiego opisu się nie spodziewałem na początek, ale to już wiecie mniej więcej, jaki stosunek ma Marta do filmu, który będziemy omawiać.
Nie da się ukryć.
To będzie pierwsza część. W drugiej części porozmawiamy o pewnym konkursie, który w mediach czasami jest zupełnie inaczej opisywany jako Eurowizja drugiej szansy. Wytłumaczymy, co to jest i puścimy najlepsze utwory, najlepszych zwycięzców. Ale to w drugiej części. Dzisiaj zaczniemy od filmu. Mowa jest tutaj o najnowszej produkcji Netflixa, czyli Eurovision Song Contest. Historia zespołu Fire Saga. No to najpierw puszczamy piosenkę, która była promocyjną piosenką dla tego filmu i za chwilę wrócimy w rozmowie o tym filmie.
Woke up at night, I heard floating chords. They guided me to the highland fjords. Above the clouds, on a mountain peak, there he sat, and he began to speak.
To była chyba najkrótsza przerwa muzyczna w eurowizyjnym kotle w historii naszych audycji. Ale tak to właśnie zrobili. Bardzo krótka piosenka promująca film, który miał swoją premierę już jakiś czas temu. To było z 2 tygodnie temu?
Niecałe dwa tygodnie temu.
Tak, w piątek usiedliśmy z Martą, jeszcze z naszym przyjacielem, z Grzegorzem i stwierdziliśmy, zobaczmy, co tutaj nam Netflix proponuje. No i co z tego wyszło?
No powiem ci tak, najlepsze, co miałam z tego całego seansu, to było towarzystwo i tak naprawdę nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć osoby, które tak jak ja miały i tak niskie wymagania, a okazało się, że nawet one zostały zawiedzione pod pewnymi względami. Począwszy od tego, że widziałam, jakie były w ogóle pierwsze reakcje na chociażby właśnie tę piosenkę promocyjną. Moi znajomi, którzy nie oglądają Eurowizji, udostępniali to z takim hasłem: ale czad, ale będzie beka, dobra, będziemy oglądać, super, czekam. A ja miałam takie, chwila, ale dlaczego? I kiedy rozmawiałam z nimi, to słyszałam, bo to jest esencja Eurowizji. Nie, nieprawda, to nie jest esencja Eurowizji. Wybijcie to sobie z głowy, a Amerykanie, kiedy zabierają się za robienie filmu o czymś, co jest europejskie, później właśnie popuszczają wodze fantazji i płyną w ten sposób. Nie, nie wpuścimy was do Eurowizji przez ten film. Wybijcie to sobie z głowy.
Chociaż powiem ci, nie jestem pewien, bo skoro ten film był w koprodukcji z Europejską Unią Nadawców, która dopuściła się wielu rzeczy, które po prostu nie mogą mieć miejsca na Eurowizji, to powiemy o tym za chwilę, to kto wie, czy nie celują jakąś amerykańską publiczność i nie chcą zrobić ze Stanów takiej nowej Australii na Eurowizji. Trochę to jest przerażające.
No, pierwsze, przeraża mnie to, że ktokolwiek wyraził zgodę na to, że filmy Eurowizji mają być żarty typu skarpeta w kroczu, a druga sprawa to nie jest jakiś eye-opener dla ludzi. Na zasadzie oni nie ludzie, którzy nie oglądają Eurowizji, kiedy włączą sobie ten film, który po pierwsze jest za długi, to zdecydowanie dłużył się chyba całej naszej trójce w pewien sposób.
Mi nie.
Tobie nie. No dobrze. Dobrze, cofam to, ale mi Grzegorzowi się dłużył i wiem o tym doskonale.
Ja miałem w pewnym miejscach naprawdę wielki ubaw z takich scen komediowych, które były dość takie no, kiczowate, ale no, mnie rozbawiały i rozkładały na łopatki, ale patrzyłem na wasze miny i to były takie, o nie.
Oj, no bo to było bardzo infantylne, a jeśli ktoś tyka czegoś, co się lubi...
To jest mój typ żartu właśnie.
Oj, no tak, ale wiesz co, to może jest częściowo kwestia dystansu, może częściowo kwestia tego, że jednak oczekiwania były, jakie były. Ja wiem, że zajmował się tym Will Ferrell, który jest, jaki jest i znam jego poprzednie dokonania filmowe. Wiem, jaki ma poczucie humoru, ale z drugiej strony, wiesz co, chociaż przy całej mojej krytyce i tak wciąż to jest lepsze niż ten ochłap od Ebu, który dostaliśmy w czasie faktycznej Eurowizji. To i tak jest lepsze, ale mam sporo takich zarzutów w sumie, jeśli chodzi nawet o, no, po pierwsze, scenariusz, a po drugie o postaci. Przede wszystkim, jeśli chodzi o casting, czy naprawdę nie dało rady znaleźć aktorki, która by sama zaśpiewała? Mm. No jakby nie patrzeć, słuchaj, no to nie jest taki znowu problem. No chyba, że Will Ferrell, to jest moja właśnie teoria spiskowa, którą się już dzieliłam wcześniej z Karolem, chyba, że Will Ferrell stwierdził, ale fajna jest ta Rachel, kurde, w sumie to no, nie, no nawet na mnie by nie spojrzała. No to dobra, okej, okay, to ją zaangażuję w film i będziemy musieli całować na ekranie. Jej, nie, sorry. Tak naprawdę Rachel McAdams dodaje dużo uroku do tego filmu, ale jakby nie patrzeć, po pierwsze, postaci Willa Ferrella się nie lubi za bardzo, bo jakoś nie ma czemu kibicować. On jest strasznie takim nieprzyjemnym typem, niefajnie traktuje tę swoją koleżankę. Ona z kolei, no właściwie, no ja rozumiem, dobra, nie wszystkie role może zagrać Meryl Streep, chociaż Meryl Streep mogłaby zagrać nawet Batmana, ale
to prawda.
Śpiewająca aktorka to nie jest aż taki duży wymóg. A tutaj mieliśmy Szwedkę, prawda? Która podkładała właściwie głos.
Dokładnie tak, bo Rachel McAdams jakby wykonywała całą swoją rolę, ale gdy dochodziło do śpiewania, no to tylko poruszała ustami, bo cały śpiew wykonywała Molly Sandén, która jest Szwedką, która występowała już kilkakrotnie w Melodii Festival.
No właśnie, tylko wiesz, no tutaj przede wszystkim też patrząc od strony aktorskiej, nie wiem jak ty, ja nie czułam w ogóle chemii między aktorami tutaj, przynajmniej między Willem a Rachel. Brakowało mi tego. Przede wszystkim, no okej, Pierce Brosnan też nie może wszystkiego uratować. Sorry. Tak naprawdę najjaśniejszym punktem był Rosjanin, dzięki któremu została poruszona też kwestia LGBT w Rosji. I kurczę, tam było wszystko. Ta postać była pełna. To mi się podobało. To było chyba najbardziej... No najbardziej porządnie przygotowana postać z całego filmu.
Taka bardzo złożona, taka zagadkowa też, tak. Jakby nie do końca była taka rozwiązana, co tam co się w nim kryje, nie? I czego tak naprawdę chce. I to było naprawdę bardzo fajnie zrobione. No ale rzeczywiście, no masz rację, że rzeczywiście coś było tutaj nie tak, nie było do końca to rozwinięte.
Wiesz co, no mi też brakowało przede wszystkim, no nie wiem, piosenek, które by pokazały, że na Eurowizji mają miejsce występy, które nie są tylko i wyłącznie zlepkiem kiczowatych elementów. Że sobie pomyślisz, dobra, okej, okay, to sobie spiszę. Tu niech będą płomienie, tu niech będzie jakiś wiking, tutaj jeszcze ktoś ma tańczyć z gołym tyłkiem, tu jeszcze coś innego, a tu najlepiej, żeby były jeszcze zwierzęta na scenie. I to wszystko po prostu zebrać do kupy i wrzucić. I po prostu mieliśmy zmultiplikowane to w formie wszystkich występów, które były tam pokazane. Naprawdę nie ma dobrych piosenek na Eurowizji. Jaki obraz tego konkursu mają mieć osoby, które go nie znają?
Ale jakby trochę postawili na takiej równowadze, bo też była piosenka przecież Salvadora Sobrala, który wykonywał ją na ulicach Edynburgu.
Jeden z najbardziej znienawidzonych zwycięzców Eurowizji. Gratulacje produkcją.
Ale jeśli chodzi o taki artyzm, jeśli go szukasz, no to tam go znalazłaś. Bo rzeczywiście Salvador pojawił się w filmie, ale też wielu innych zwycięzców na Eurowizji, w takiej scenie, która jest uznawana przez fanów jako taki best of this film.
To prawda, tylko jeśli mamy całą grupę, zdolnych ludzi, którzy brali udział w Eurowizji, to dlaczego dajemy im do śpiewania Cher? Z całym szacunkiem, uwielbiam Cher, mogłabym zostać jej sobowtórką w Vegas, bardzo chętnie, ale ile można? W sensie, no, robimy film o Eurowizji, więc skupmy się na tym, ile dobrych piosenek mamy na samej Eurowizji. Pokażmy je widzom, którzy tego nie znają.
No i to jest ten punkt chyba, do którego chcieli twórcy tego filmu nawiązać, żeby jednak przyciągnąć tą amerykańską widownię. Żeby pokazać przede wszystkim Amerykanom film o Eurowizji, którego nie znają tego konkursu w Stanach. Bo rzeczywiście no, śpiewanie piosenek takich coverów, piosenek znanych w Ameryce jest takim zabiegiem, który może trafić do Amerykanów. Tym bardziej, że oni jakby są wychowani na konkursach typu Mam Talent, typu X Factor, gdzie jest jakby określona lista utworów, które no muszą odśpiewać wykonawcy, którzy chcą pretendować o miano gwiazdy. I to jest u nich takie klasyczne, nie tak jak u nas. W Europie jakby jest o wiele bardziej przesunięty ten akcent na te piosenki nowe, na piosenki zupełnie odkrywcze. Tam troszeczkę jest trochę inaczej. Dlatego wydaje mi się, że dlatego to zrobili.
Częściowo na pewno tak. No tutaj też mieliśmy na przykład Demi Lovato, która jest przecież no, bardzo znana wykonawczynią, a miała dość okrojoną rolę, jakby nie patrzeć. W ogóle trochę mam żal. Jeśli już bierzemy kogoś tak zdolnego, to chociaż dajmy jej powiedzieć więcej niż 3 zdania, po czym no nie spoilerując, ale no za dużo nie mówiła w tym filmie. Tak się jakoś dziwnie złożyło.
Znaczy ja powiem tak, że jej rola była wystrzałowa, tylko w troszeczkę w innym sensie. Kto jeszcze nie obejrzał, to polecamy. Przynajmniej ja się bawiłem fantastycznie, a to było... Sam byłem... Znaczy... Było mi głupio trochę się z tego śmiać, ale było to przezabawne.
Ale to jest typowo Will Ferrell. Tak. Trzeba mu to przyznać.
Tak. Ale mieli też taką jedną piosenkę, z którą pojechali na Eurowizję, więc proponuję, żebyśmy sobie jej posłuchali, a za chwilę wrócimy do tematu filmu.
I saw you, and then all of my eyes turned warning. You turned round, and I suddenly found my glory.
Sometimes I pinch myself, 'cause I don't know. Am I dreaming now? I wanna stop the clocks and hold you close, but I don't know how. Alive, loving you's my 9 to 5. Nothing makes me feel like you do. Up is down, down is up. I don't really give a what. I just wanna break every rule.
Sometimes I pinch myself, 'cause I don't know. Am I dreaming now?
You're not dreaming,
I wanna stop
no.
The clocks and hold you close.
I'll hold you close.
But
something so wrong, feels so right. Straight from above.
Double Trouble, czyli Marta Ołów i Karol Stachowicz w studiu Radia Mors.
Dokładnie tak. To jest eurowizyjne.
Jest eurowizyjne. Właśnie tak przed chwilą rozmawialiśmy, że no dobra, no trochę krytykujemy, że za bardzo przedstawiono to w przejaskrawiony sposób te piosenki eurowizyjne, no ale to jest taka eurowizyjna piosenka, przy której byśmy się gibali na Eurowizji w maju.
Oj, zdecydowanie. W ogóle faktycznie to ich takie duo, które występowało sobie razem z klawiszami, to jest takie Playing with Fire, tylko że wersja Viking. Mm-hmm.
Taka islandzka Rumunia 2010.
Ojeju, trochę tak. Trochę tak, tylko wiesz co, piosenki faktycznie są tutaj naprawdę mocną częścią filmu. Mm-hmm. Co by nie mówić, one są naprawdę niezłe. Fakt faktem, mamy tutaj potwierdzenie w filmie, że Abba czyni cuda, co wiemy nie tylko na podstawie Mamma Mia, ale też to, że Waterloo potrafi uzdrowić relacje rodzinne i w ogóle wręcz zainspirować. Problemem jest tylko to, że brakuje mi na przykład takiej typowej szwedzkiej piosenki popowej, która zazwyczaj jest na melodii. Brakuje mi jakiegoś takiego fajnego folku, który też jest, a mamy po prostu taką kumulację, kombinację takiego właśnie, właśnie takiej Eurowizji.
Ja tak troszeczkę to odczułem, że w filmie próbowano jakby wystrzec się momentu, w którym damy jakąś piosenkę, która jest poboczna, a która będzie wzbudzała jakieś takie emocje niepotrzebne na tym etapie filmu. Czyli jeśli mamy się wzruszać, to mamy się wzruszać z historii bohaterów, a nie z jakiejś piosenki, która jest w trakcie Eurowizji. Najlepiej pokażmy te piosenki w tle, jako jakiś taki element komediowy, jak na przykład nawiązanie do Lordi, bo pojawiła się piosenka z Białorusi. Czy właśnie takie jakieś, w ogóle piosenka Szwecji, którą wykonywał Johnny John John, to też mnie rozśmieszyło zupełnie bez sensu, ale wystąpił z piosenką, która kompletnie by, Szwecja nigdy by z czymś takim nie wystąpiła, tak miałem wrażenie. Jakiś taki rap połączony z popem, nie, to nie raczej w stylu Szwecji.
Wiesz, piosenkami tak naprawdę tutaj problemem jest fabuła, która jest mało odkrywcza.
Jest taka schematyczna rzeczywiście.
Bardzo, ale to nawet nie jest komedia romantyczna. Ja nawet nie wiem, jak oni mieliby to promować. Na komedię to było za mało śmieszne, na komedię romantyczną było za mało romantyczne. Postaci nie były na tyle tak naprawdę zbudowane i nie dano im szansy dać ich polubić do końca. O ile jeszcze postać Sigrid można było polubić, no to z Larsem, no błagam. Tak naprawdę, wiesz co, nie było też takiej głębi, jeśli chodzi o relacje. Brakowało mi tutaj fajnego pokazania Islandczyków. Poza tym jednym momentem, kiedy faktycznie była ta kultura fanowska, ludzie siedzący w pubach, oglądający to, przeżywając to, to jest super. To był bardzo mocny punkt. Ale
popełniono duży błąd.
Bardzo duży.
Bardzo duży, bo jeśli pokazuje się na początku filmu, że Islandczycy kompletnie nie są zainteresowani Eurowizją i wolą oglądać mecz w pubie niż Eurowizję i wszyscy się śmieją, że ktoś ma jakieś marzenie pojechać na Eurowizję, to jest takie zakłamanie rzeczywistości, że po prostu gorzej się nie da. Ja rozumiem, że oni chcieli wyjść z takiego schematu, że to taka kompozycja dramatyczna, że na początku jest jakaś ofiara, która chce coś osiągnąć, my wszyscy kibicujemy w tej ofierze, ale otoczenie nie sprzyja, nie podoba jej się to, co robi nasz protagonista, no i oczywiście na końcu osiąga sukces. I tutaj chciano tak to zrobić, ale niestety twórcy filmowi, Islandczycy przepadają z Eurowizją, tam jest 97% oglądalności, to zupełnie co innego.
Oczywiście, że tak, ale wiesz, no z drugiej strony w ogóle był taki, obraz Islandczyków mi się bardzo nie podobał, bo był taki bardzo jednowymiarowy. I jeśli dajemy postaci z Islandii, które albo skupiają się na tym, że mają fioła na punkcie Eurowizji i to na tyle niezdrowe zainteresowanie, że faktycznie pobudza ich to do bardzo niefajnych działań, albo z drugiej strony kogoś, kto wierzy w elfy i zawdzięcza im wszystko, no sorry, no dla mnie to jest trochę żałosne. Dodatkowo mamy 30-latków, którzy mieszkają dalej z rodzicami i tak naprawdę nie wiedzą, co robią ze swoim życiem.
To jest takie mało skandynawskie, prawda? Tak samo, jak tam było dużo takich postaci, które wręcz krzyczały, takie były bardzo buńczuczne. To nie jest styl islandzki.
Jaja ding dong.
Jaja ding dong. To prawda. Jest taka piosenka, uwielbiam ją. Ale no, byłem w Finlandii w tamtym roku, w tym roku nawet. I no, Finlandia, Islandia, wiem, że są odległe, ale jakoś ten klimat skandynawski jest. I tam osoby są kompletnie spokojne, tam nie było żadnych awantur, nie było nawet samochodów, które by na siebie tam robiły prym, prym, Co to robiłaś?
Trąbiły.
To znaczy, trąbiły. Tak, zabrakło mi tego słowa. Więc tutaj przedstawienie Islandczyków było takie bardzo na wzór amerykańskiego schematu.
No bardzo, ale wiesz, druga sprawa, to tam byli też Amerykanie, którzy byli wyganiani. I to jesteśmy właśnie my. To jesteśmy my teraz. Tym bardziej, że tutaj no, zacytuję słowa pana reżysera, czyli no, jakby nie patrzeć osoby ważnej, istotnej, który twierdził, że ten film nie jest parodią, ponieważ konkurs jest sam w sobie parodią. Więc mamy się spodziewać parodii. Sorry, ale to jest po prostu hamuwa. Mhm. Naprawdę hamuwa. Pomijam fakt, że Europejska Unia Nadawców w ogóle pozwoliła dać temu swoje logo, pozwoliła tak naprawdę jeszcze wziąć jedną ze scen i w ogóle umiejscowić ją w innym miejscu na świecie. Okej, zniosę to, ale jeżeli pozwalamy na w ogóle błędy merytoryczne, gdzie jest jakikolwiek konsultant merytoryczny? Robimy film o konkursie, dlaczego nie znamy jego zasad? Ile tam było przykładów? Scoreboard był w ogóle źle zrobiony. Włochy były w półfinale. Dodatkowo mieliśmy w ogóle głosowanie w półfinale, które wyglądało, przekazywanie punktów było totalnie niezgodne z rzeczywistością.
Tylko nie tak.
7 osób na scenie. No błagam. Tak?
Chyba nie, właśnie Johnny no. John miał większą ilość.
Dokładnie. I jeszcze dodatkowo reakcja fanów w pewnym krytycznym momencie, taka jakiej fani by się nigdy nie dopuścili na Eurowizji.
Tak, bo fani są wizytówką konkursu i rzeczywiście ich taka wrażliwość, empatia i dawanie wszystkiego, co się ma, jakby całe swoje wsparcie występującym, to jest takie kluczowe dla fanów, to jest takie charakterystyczne dla nich. Wszyscy reprezentanci, którzy jadą z Polski na Eurowizję, zawsze mówią, że to daje im niesamowitą energię i że publiczność eurowizyjna jest wyjątkowa. A tam pokazano ją jako taką, która się wyśmiewa, która kompletnie
jest niewspierająca względem artystów, jeśli coś złego się przytrafi.
Więc to kolejna wpadka. Nie lubimy takich wpadek.
Nie lubimy wpadek, a druga sprawa. Jakim cudem Jon Ola Sand na odchodne podpisał się pod czymś, co pokazuje konkurs jako chaos. Przecież jakie tam było niezorganizowanie za kulisami. Ludzie przychodzili nieprzygotowani na próby. No, coś takiego nie ma prawa mieć miejsca. Naprawdę, takie nieścisłości. W ogóle jak osoby poboczne mają teraz patrzeć na ten konkurs? No, to jest jakaś jedna wielka improwizacja?
Ja tak podszedłem do tego filmu, że rzeczywiście, jeśli mielibyśmy tak patrzeć jako fani, to był bardzo wkurzający film. Bo co chwilę mieliśmy takie komentarze, nie, to by się na Eurowizji na pewno nie wydarzyło. Ale gdyby się do tego podeszło na ludzie na takiej zasadzie, że to jest taki weekendowy film, familijny, gdzie jakby nie skupiamy się na tym, jak rzeczywiście w rzeczywistości wygląda film, to dla mnie jest on bardzo w porządku i można go obejrzeć.
Ale jako komedia jest średni. Naprawdę, przeciętna komedia, ustalmy. Żarty były na poziomie dość niskim, ale wciąż bawiącym, cię rozumiem.
Tak.
Tyle, że na przykład, no okej, dobra, ja rozumiem piosenki typu Double Trouble, które jednocześnie mogłyby być piosenkami wziętymi z Rancha od Pietrka i Joli, ale z drugiej strony, wiesz, no przewijają się tam takie sławy eurowizyjne, a my dopuszczamy do tego, żeby pokazywać konkurs w kiepskim świetle? No kto to robi? Szczerze, dla mnie, jako dla fanki konkursu, to jest nie do przejścia. Były tam rzeczy dobre, oczywiście, i mam nadzieję, że jeszcze o tym też będziemy mieli okazję wspomnieć, czy nie bardzo?
Oczywiście, bo już za chwilę po piosence, którą teraz zaprezentujemy, ona też się pojawiła w filmie, ale opowiemy o niej tuż po jej wysłuchaniu.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to meant to stay where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people in my To be seen and to be heard. Ha, ha, ha. And I followed you. But now I know what makes me happy.
Stwierdziliśmy, że nie będziemy spoilerować tak bardzo, więc powiemy tylko, że to jest taka kluczowa piosenka dla tego filmu, ale więcej jak obejrzycie, to się wyjaśni.
Tak, chociaż szczerze mówiąc dalej mnie trochę szlak jasny trafia, jak pomyślę o tym, że Amerykanom się wydawało, że jak damy znane twarze i powiemy, że to jest Eurowizja, to wszyscy będą zachwyceni. To trochę za mało. Mam wrażenie, że naprawdę fani zasługiwali na coś lepszego, szczególnie po tym, co trafiło na nas w tym roku.
Dokładnie tak. Teraz tak sobie tak zwolniły myśli moje. Tak.
Wiesz, że jednak powinno to być dużo bardziej przemyślane. Przecież EBU też wiedziało, co się dzieje. Tak naprawdę tam, no... Okej, ja rozumiem, że było dość późno, żeby dużo zmieniać, ale no trochę nam to wynagrodzili w promocji, mam wrażenie, chociaż też w ogóle Netflix jest fenomenalny, jeśli chodzi o promocję. Błagam, jeśli chodzi o, nie wiem, House of Cards, no to byli w stanie stworzyć właściwie całego kandydata na prezydenta, który i całą kampanię przeprowadzić właściwie w trakcie z równocześnie trwającą kampanią prezydencką, więc to są cuda.
Magdę Gessler?
Ojej, pamiętam Magdę Gessler, jak najbardziej.
Orange is New Black?
Orange is the new black.
The.
Ale tak, to prawda. Szczerze, w tym momencie naprawdę, jeśli chodzi o promocję, dali czadu i dali nam to, czego potrzebowaliśmy. Czyli na przykład Michała Szpaka.
Mm-hmm. Zrobił to fenomenalnie.
Michał Szpak właściwie wykonywał po kolei...
Edytę Górniak.
Conchitę.
Lordi. Abbe. Wcielił się tak. W obie panie piosenkarki z Abby. Bo zauważyłem, że w panów nie. Tam ktoś inny ich naśladował. I kogoś jeszcze mieliśmy. Salwadora.
Oj tak. Chociaż Salwadora robisz lepiej. Jakoś tak trzeba jednak tymi palcami, tak bardziej, mniej dziewczynę szamana, tylko bardziej tak, wiesz, tak jakbyś chciał sobie samemu zrobić krzywdę i oczy wydrapać. Wtedy faktycznie wychodzi bardziej Salwador Sobral. O, to jestem ja, kiedy on śpiewa.
To rzeczywiście. Michałowi to wyszło tak zbytnio łagodnie, tak zbytnio delikatnie.
Wiesz, może nie chciał nikogo obrazić. To może jest tak. Też ten problem. Nie to, co pan reżyser tego filmu.
Ale też nawet zaśpiewał Waterloo, co ja chciałam... Waterloo też zaśpiewał, ale Volcano Man też zaśpiewał.
Oczywiście, że zaśpiewał i zaśpiewał bardzo dobrze. Tylko wiesz, problem jest to, że na przykład nikt nie wpadł na to, żeby zaangażować kogoś, kto faktycznie umie śpiewać do filmu. No ale okej. Okay. Ale z drugiej strony, zobacz, to jest nadzieja dla nas wszystkich. Will Ferrell, który nie potrafi śpiewać. Powiedzmy to sobie szczerze, nie potrafi śpiewać. Trafił na Eurowizję, więc jest szansa dla każdego. Chociaż z drugiej strony to jest kiepski wyznacznik jakości, ale okej, wciąż. To była bardzo dobra promocja, ale druga sprawa to było też nagranie z Arturem, niestety Orzechem, który właściwie przyjmował punkty, był niemalże gospodarzem wieczoru.
Tak. Ja jeszcze tego nie oglądałem, ale już... Ty mi powiedziałaś w trakcie, co tam się wydarzyło.
Tak, łączył się właśnie z postaciami z różnych seriali netflixowskich i tak naprawdę oni przekazywali punkty ze swoich krajów. A czy Islandia finalnie wygrała, no to już jest inna sprawa. Chociaż szczerze mówiąc, wiesz co, jakoś tak trochę mnie żal bierze jednak, że dostaliśmy coś takiego. I w ogóle najbardziej przykry moment dla mnie w całym filmie to było to, kiedy gospodarze wieczoru w filmie powiedzieli, że witają nas na Eurowizji 2020.
A.
To było strasznie
uderzające.
Tak. No my tego nie mieliśmy w tym roku, ale...
No nie, ale będzie Junior. A Junior...
Z Niemcami.
Z Niemcami, bo dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że Niemcy debiutują na Eurowizji Junior i robią wokół tego dużo szumu, bo stacja dla dzieci Kika będzie zajmować się wyborem reprezentanta. No a jeszcze pomagać przy tym wyborze będzie 17-letni chłopak, który będzie komponować utwór, który będzie pomagać w wyborze. Dużo się tam będzie działo i jestem naprawdę bardzo ciekawy, co tam z tego wyjdzie.
Powiedzmy, że dajmy im kredyt zaufania, tak samo jak żona Willa Ferrella da mu pewnie kredyt zaufania, kiedy pokazywała mu Eurowizję ze swojej szwedzkiej perspektywy. Ja na jej miejscu bym się z nim rozwiodła po tym, co zrobił z Eurowizją, ale szczęśliwego pożycia.
Taka ciekawostka, ten chłopak, który jakby będzie przygotować niemiecką piosenkę, nazywa się Levent Geiger i od razu sobie skojarzyłem z tym skoczkiem narciarskim Geigerem.
Nie oglądam skoków narciarskich.
Ale oglądasz Eurowizję?
Oglądam Eurowizję.
Dokładnie. I nie zawsze twoi faworyci przechodzą do finału Eurowizji, albo w ogóle na niej występują.
I
rwę
sobie wtedy włosy z głowy.
I dla takich fanów został stworzony konkurs. Eurowizja drugiej szansy.
W której również ich faworyci mogą przegrać.
Też mogą, ale mogą też wygrać. I często pojawia się w polskich mediach, które jakby... niezbyt wiedzą, na czym to wszystko polega. Nagłówek: Polka wygrała Eurowizję drugiej szansy. Zobacz, jak to zrobiła. Nagrania, wideo, zdjęcia.
To prawie jak schudnąć w ciągu dwóch dni, jedząc pasożyty.
Zobacz, jak to zrobiła. Nagrania, zdjęcia, wideo.
Akurat to są te rzeczy, których wolałby się unikać, kiedy skroluje się. Ale okej. Okay. Ale tak, no Eurowizja drugiej szansy
czyli
jest...
tak naprawdę OGA Second Chance.
To jest taki...
konkurs fanowski.
Taka wydmuszka. Mm-hmm. W sensie, no nie wiem, nigdy jakoś tego za bardzo nie śledziłam, szczerze mówiąc. I nie wnikałam w to wszystko, bo jeśli widzę, że mój faworyt nie jedzie na Eurowizję, to wiem, że raczej no...
przepadł.
No już raczej przepadło. Już tak trochę, wiesz, pies pogrzebany. Już sekcji zwłok się nie robi. A się okazuje, że fani robią sekcję zwłok. To jest taka sekcja zwłok na psie pogrzebanym dla Eurowizji.
I to fani zrzeszeni w OGAE, czyli w takiej organizacji zrzeszającej fanów Eurowizji. No co to dłużej mówić. Która działa w całej Europie i nie tylko. W poszczególnych krajach mają swoje oddziały. I właśnie polski oddział co roku, jeśli w Polsce są preselekcję, wysyła taki utwór na internetowy konkurs drugiej szansy, gdzie poszczególne oddziały OGAE wysyłają swoje punkty i potem jest wyłaniany zwycięzca. To nie ma żadnego takiego konkursu jakby telewizyjnego, czy to się dzieje na jakiejś scenie. Nie, to po prostu jest głosowanie fanowskie, a fani robią wokół tego coraz więcej zamieszania z roku na rok.
Jakieś szczerze? Barbara Dex jest i tak fajniejsza, nie żeby coś.
Czyli konkurs dla najgorzej ubranego. Polska wygrała ten konkurs. Piasek, dziękujemy ci za
twoje futro.
Za twoje futro. No ale właśnie, omawiając ten konkurs, zacznijmy od piosenki, która wygrała OGAE Second Chance w 2007 roku. I to może być dla was wielu zaskoczeniem, bo wygrał go Måns Zelmerlöw. A z jaką piosenką? To już właśnie teraz. Who's gonna love you? Who's gonna take my place and stand by your side? Kiss you and hold you, console you when you cry. I'll always love you, I know. Me. Nie mógł się nie pojawić Mons w naszym zestawieniu. Było dużo zwycięzców OKS Second Chance, ale Mons musiał być.
Mons musiał być też dlatego, że byliśmy na jego koncercie. Ja pamiętam, przecież no błagam, jeden z fajniejszych koncertów, na jakich byłam.
Zdecydowanie. Dla mnie to w ogóle był najlepszy koncert. Tak się świetnie bawiłem. Oczywiście towarzystwo miałem fantastyczne.
No, tylko byś próbował narzekać. Ale faktycznie, powiem ci, że Mons jak Mons, ja w tamtych latach jeszcze Eurowizji nie oglądałam. Ale czy miałeś jakąś piosenkę, która myśli, że mogłaby konkurować właśnie z Karamia w tamtym roku? Jeśli chodzi o The Second Chance?
Powiem ci, ja też nie oglądałem w tamtych czasach preselekcji. To był 2007 rok, więc nawet powiem ci, nie wiem, jaką miał zbytnio konkurencję. Ale no, sam Mons wielokrotnie brał udział w Melody Festivalen i z Karamia i z piosenką... Jezu, jak ona się nazywała?
No chyba nie z Brother or Brother.
Właśnie nie, miał jeszcze drugą. To muszę sprawdzić. No i oczywiście z Heroes, z którą piosenką wygrał. Ale Mons no, ma coś takiego w sobie, że kurczę, no się go lubi i lubi się słuchać jego piosenek.
Oj, no bo to jest taki typowy słodziak i się miło patrzy i jeszcze dodatkowo potrafi zaśpiewać, więc no ma w sobie dużo uroku osobistego, a jednocześnie jakby nie patrzeć, sporo Szwedów po prostu trafia na dobre piosenki. I w sumie będziemy też mówić o jeszcze jednym przypadku szwedzkim, jeśli chodzi o nasz konkurs Second Chance.
Tak, a jeszcze przypomnę, to piosenka była Hope and Glory. Też w takim podobnym rytmie. Nie, podobnym, w takim poziomie, co Karamia, wydaje mi się. Też ją lubię.
Okej, okay. A jaką piosenkę mamy następną i w ogóle jaki rok będziemy teraz jeszcze mieli przed sobą?
To będzie teraz czas na Włochy. Włochy co roku mają fantastyczne utwory i nie tylko na Eurowizji tej głównej, i nie tylko na Second Chance. Ogólnie San Remo no, to jest festiwal muzyki, święto muzyki we Włoszech. Musisz to przyznać.
Oj, przyznać muszę zdecydowanie, tym bardziej, że jestem zawsze sfrustrowana bardzo, jeśli chodzi o włoskie preselekcje, bo mam tam mnóstwo moich faworytów, którzy nie trafiają finalnie na Eurowizję. Szczególnie dalej płaczę po Ultimo.
No właśnie, a tym bardziej, jeśli się czeka na te wyniki z 3, 4, 5 godzin, to trwa i trwa.
Oj tak. A akurat nie ma na przykład starszej pani, która gdzieś tam tańcuje w tle, no to jakoś trudniej jest jeszcze to znieść. Ale powiem ci, Sanremo przynajmniej dostarcza nam sporo wrażeń, bo tam wciąż jest żywa taka tradycja tej typowej włoskiej ballady, wiesz. Oni mają... Potrafię jakoś to zachować sobie. O ile na przykład Melody Festival, ja nie byłabym w stanie powiedzieć, jaka jest tradycyjna muzyka szwedzka. Nie byłabym w stanie tego powiedzieć. W ogóle tak skojarzyć sobie, jak to mogłoby brzmieć. Ale taka typowa muzyka
jak
włoska...
Jak Karamia.
Myślisz? No nie sądzę, nie sądzę. Karamia jest jakaś taka bardzo imprezowa, wbrew pozorom. Nie sądzę, że Szwedzi są aż tacy. Ale jeśli chodzi o Włochów, oni bardzo zachowują tę swoją taką swoją włoskość. U nas no co, no... Przepraszam bardzo, to Tulia, no.
Ale Rachel McAdams stwierdziła, że uwielbia Tulię i Fire of Love.
Oj, no Rachel McAdams może i tak, ale no, a daj spokój.
Mogłaby zaśpiewać w tym filmie tę piosenkę, to by było ciekawe.
Szczególnie w porównaniu z tym, co będzie za chwilę leciało.
Tak jest, bo to właśnie teraz czas na Włochy, tak jak mówiliśmy, 2015 rok. Nek, którego Marta nie lubi, a dlaczego nie lubi, to powie za chwilę. I piosenka Fatti Avanti More.
Trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere, un senso a tutto il male forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. Avanti
appannaggi e poi abbiamo occhi con cui vediamo, ma se li chiudi ci riconosciamo. Perfetti come macchine, miracolo di nervi ed anime. Io non ti chiederò perché ti stringo e credo a te. Siamo fatti per
To był rok 2015. Z Włoch na Eurowizję pojechało wtedy wielkie trio.
Il Volo.
Il Volo. Piosenką Grande Amore, no to był rzeczywiście hit. No i Nek, no nie miał jak. Nie miał jak ich przegonić.
Nie miał jak, ale druga sprawa, gdyby faktycznie tam pojechał, uwierz mi, i tak nie byłoby opcji, żeby mieć lepszy wynik niż Grande Amore. Ustalmy. To była petarda.
Tym bardziej, że Grande Amore zdobyło pierwsze miejsce u widzów w tamtym roku.
No i weź i z tym konkuruj. A szczerze,
ta i jeszcze jest... Mons tam był.
No i jeszcze Mons i w ogóle to... czego tam nie było w tym roku? No daj spokój. Nie, w ogóle moim zdaniem w tej piosence nie ma absolutnie nic odkrywczego, nic oryginalnego. To jest coś bardzo takiego powtarzalnego, co można pewnie usłyszeć gdziekolwiek w każdym włoskim centrum handlowym. Tak obstawiam. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie byłam we Włoszech, ale tak obstawiam.
We włoskim centrum handlowym jakby to miało pomagać w zakupach?
Ludzie by szybciej wychodzili z jednego sklepu, żeby pójść do drugiego, bo by usłyszeli na kapie. Nie, okej, dobra, nie, jednak wydam mniej. Więc wiesz, upewniasz się, co leci u konkurencji.
Aha.
I że to jest właśnie NEC. Tak bym to rozegrała. Ale powiem ci, że wciąż, akurat w 2015 roku Eurowizji nie oglądałam i nie oglądałam preselekcji, ale rok później już tak.
Oj,
już,
tak.
Już byłam tą świadomą fanką konkursu.
Tak. Tak było. I w 2016 roku zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się wcześniej.
Czyli Polska wygrała.
Tak.
Second Chance.
Wtedy pojawiły się te wszystkie nagłówki, że Polska wygrała Eurowizję. Trzy kropki. Drugiej szansy. Jak się kliknęło. No. Margaret, tak. To była Margaret z piosenką Cool Me Down, która dla fanów była zdecydowanym pretendentem, żeby jechać na Eurowizję tą główną. Miała ją wygrać. Tak. Michał wygrał.
No, tak wyszło, ale to tylko dlatego, że po pierwsze Szpakonators były bardzo zmotywowanymi 50-latkami lub 60-latkami lub pewnie nawet 70-latkami.
Ale też 20-latkowie.
Lub 20-latkami, ale takimi bardzo wpatrzonymi w Michała, które miały za dużo wolnego czasu, więc głosowały. I to był właśnie czarny koń dla nich. I rzecz w tym, że Margaret po pierwsze nie miała szans, jeśli chodzi o głosowanie, a druga sprawa, że no po prostu się nie nadawała. Przepraszam, ale ja pamiętam ten występ. Wokalnie dramat. Dramat. W ogóle występ był nieprzemyślany. Jakieś tancerki, w ogóle chaos. To nie było to, na co liczyliśmy. Wszyscy myśleli, okej, dobra, polska Rihanna w końcu, wiesz, no bo faktycznie ona tak tutaj brzmiała w tej piosence. Wszyscy mówili, jakie to światowe.
Bukmacherzy dali nas na pierwsze miejsce na Eurowizji. Polakom zaświeciły się oczy. Stwierdzili, tak, mamy utwór na zwycięstwo.
Już było Warszawa.
Kraków,
będzie. O matko, jak
Gdańsk,
ja dojadę?
Ja chcę Gdańsk.
Gdzie ja będę nocować?
Wrocław. Nie, Łódź.
No.
No i jednak się nie udało. No bo Piosenka tak. Wokalistka tak. Głos, no, okej. Ale jeśli nie zrobisz występu, no to niestety to nie wyjdzie.
Szczerze, występu? Bardziej chodzi o to, że ona po prostu nie radziła sobie wokalnie na żywo.
Mi to aż... Ja aż tak tego tak nie zauważyłem, ale bardziej ten występ, który na rzeczywiście no, był dość nudny. No. Jeśli chodzi o Michała, on mógł stanąć, mógł zaśpiewać, mógł czarować głosem. To wystarczyło. Przy balladach, umówmy się, jest łatwiej zorganizować coś
no
takiego.
No tak, ale on też jest korsarzem, on ma swoją osobowość. Nie wiesz, czy to jest Kapitan Hak, czy to jest Jezus, czy ktoś jeszcze inny. Wiesz, tutaj jest... W ogóle on ma osobowość na scenie, przepraszam, ale Margaret brakuje charyzmy. Mm. Nawet jeśli ma pomysł na siebie jako artystka, to tutaj po prostu na scenie wychodzi ten taki właśnie ten X-faktor, wiesz, którego ludzie szukają. Coś, co zahipnotyzuje widownię. No i szczerze, w tym Second Chance faktycznie no, miała niezłą konkurencję, bo miała Wiktorię, która później jeszcze też wracała na Melody Festivalen. Mm-hmm. I no, jakby nie patrzeć, deptała jej po piętach, bo jak tak widzę, to, to była kwestia różnicy 33 punktów.
Tam już występ był, bo co tam się na niej nie wyświetlało.
O matko, tak.
Nakładki były robione na nią. Musiała stać w odpowiednim miejscu, żeby te nakładki były dokładnie zsynchronizowane. I tak jej się nie do końca udawało, bo tam to, co miało się wyświetlać na szyi, to się wyświetlało się trochę na ramieniu i tam trochę
szczerze,
było przesunięć.
Bardziej niż ten występ, pamiętam samą piosenkę, że to jest po prostu, ja to nazywam piosenką astmatyczki. Ona śpiewa tak, jakby nie mogła złapać oddechu w trakcie tej zwrotki, co jest po prostu przeurocze. Ale jednocześnie to był ten rok, kiedy był Robin Bengtson z świetną piosenką Constellation Prize, której bardzo kibicowałam. W ogóle to był ten rok, który był, uważam, za bardzo mocny dla Melody Festivalen. Tam co piosenka to hit.
Mm-hmm. A zazwyczaj jest taka tendencja, że jak ktoś organizuje konkurs, bo to w tym roku przecież Szwecja organizowała
dokładnie
konkurs, to raczej te preselekcje są takie na trochę niższym poziomie, bo jakby kraj chyba nie za bardzo chce się wybijać, żeby znowu organizować, bo zresztą, to przecież kosztuje. Pamiętam, co zrobiła Rosja w 2010 roku, gdzie wysłali piosenkę, która była uznawana kompletnie za żart. I to, że weszła do finału, to było dla wielu fanów zaskoczenie. Chociaż, dobra, zaskoczenie nie było, bo to jest Rosja. Ale mówiono, że wydali Rosjanie tyle pieniędzy na Eurowizję, że już nie będą chcieli jej organizować szybko. A jednak Szwecja cały czas trzymała poziom, jeśli chodzi o preselekcję w 2016 roku.
Tak naprawdę dopiero ostatnio się zaczęli sypać. Ale no, to jest moje zdanie, że faktycznie w tym roku mieliśmy bardzo duży spadek poziomu na Melody Festivalen. Chociaż zadowolił mnie zwycięzca. Właściwie trzy zwyciężczynie.
Wydaje mi się, że co roku już mamy coś takiego, że już jesteśmy troszeczkę zmęczeni, że już wiemy, czego się spodziewać po Szwecji. Ale ja na przykład po całym sezonie preselekcyjnym cały czas wracam do tych szwedzkich utworów, więc chyba to nie był aż taki tak niski poziom, wydaje mi się.
Ale to bardziej jest chyba kwestia tego, że one są po prostu zrobione, uszyte na miarę. Co by tu jeszcze zrobić, żeby to faktycznie było takie radiowe, żeby to wpadało w ucho, wkręciło się w głowę. No błagam, pamiętam, ile czasu nuciłeś Take a Chance on... Boże, jak to było? Take a Chance on Me, tak?
Take a Chance on Me.
No właśnie, bo trzeba sobie przypomnieć tytułu, tak. Mm. No, więc no, to wraca, to jest, ale to jest po prostu, wiesz, to jest już cały przemysł skierowany na Eurowizję, więc jakim cudem to ma nie działać? W pewnym sensie musi.
Tak samo występy są zszyte na miarę i na przykład jak Margaret, która wystąpiła dwa razy na Melody Festivalu, miała występy fantastycznie zrobione, tam po prostu detaliki, detaliki.
Przepraszam, ale po prostu jak przypominam sobie tempo i to jak dziwnie to wyglądało, jak biednie to wyglądało, jakie to było trochę nieskoordynowane, to było, to jednak nie było to. In My Cabana było dużo lepszym występem.
Ale nasz znajomy robi fantastyczne narracje dla tej piosenki, bo on przewiduje każde ujęcie i zawsze mówi mała Margaret, dużo Margaret, kop, kop.
Ale szczerze, tempo było dużo lepszą piosenką niż In My Cabana, Change My Mind.
Na podobnym poziomie, moim zdaniem. Ale wróćmy do Cool Me Down, bo teraz jest czas właśnie na Margaret, która wygrała OGS Second Chance w 2016 roku. Margaret i Cool Me Down. Ready, aim and fire, girl, nothing can cool me down. Wine on Venus, hot like the sun, whoa, nothing can cool me down. Got my isolators on fleek, nothing can cool me down. See the shadows dancing on me, no, nothing can cool me down. Crazy, yeah. I'm your goddess.
it can cool me down. What it can cool me down. Oh, 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 oh. I'm hot sitting fire. What it can cool me down. What it can cool me down. Oh, 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 oh. I'm
I to było zwycięstwo. A potem była znowu Szwecja, bo Szwecja wygrywa największą ilość razy na OGAE Second Chance. Chyba 15.
W ogóle mnie to nie dziwi, szczególnie, że akurat przynajmniej w tym roku mieli no naprawdę świetną piosenkę. Szczerze mówiąc, Mariet nie miała lepszego występu moim zdaniem na Melody Festivalen niż ta piosenka. Tam było wszystko przemyślane.
Rok 2017 i Million Years. To ona miała wtedy jechać. Album Robin. No i pojechał Robin.
No i pojechał Robin. Co swoją drogą też było bardzo dobre, no bo jednak no, nie ukrywajmy, ten występ też był bardzo przemyślany. Ale szkoda mi było tej Mariet. Naprawdę było mi jej szkoda, bo piosenka bardzo wchodzi w głowę. Ale za to docenili ją fani po wszystkim. No bo jednak wygrała w tym konkursie Second Chance, chociaż miała konkurencji typu Tajana z Ukrainy. Wtedy jeszcze z tą gorszą piosenką, jeszcze nie z Lejlą.
Mm-hmm. Lejla, Lejla.
To była świetna piosenka. Jeszcze wtedy z I Love You, ale na przykład, ciekawostka, również był tam Daddy z Islandii. I Daddy zajął aż 9. miejsce. Był bardzo niedoceniony, a to był świetny występ.
Świetny,
naprawdę.
To prawda. No właśnie, ale Mariet to zakończy tą naszą audycję, no bo już powoli czas dobiega końca i musimy się pożegnać. To było lipcowe wydanie Eurowizyjnego Kotła. Ze mną była Marta Łow, której dziękuję, że przyjęła moje zaproszenie.
I vice versa.
I byłem to ja, czyli Karol Stachowicz. I właśnie, wakacyjne studio, archiwalne odcinki w poniedziałki o 21:00 teraz będą, a o 22:00 będziemy mieli pasmo. Tak to właśnie będzie wyglądało, więc trzymajcie się, życzymy wam wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, cześć.
I could wait a million years in my heart, I know I will never telewizyjny kocioł.